Bardzo serdecznie witam wszystkich. W imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa zgromadziliśmy się dzisiaj tutaj w jednym celu, aby wywyższać Boga, aby uwielbiać Jego święte imię, aby modlić się do naszego Pana. Bóg powołał nas po to, między innymi po to, abyśmy chwalili Go, abyśmy Go wielbili. I między innymi jest taki czas tutaj na nabożeństwie, gdzie będziemy mogli to czynić, robić. My wiemy o tym, że Bóg patrzy przede wszystkim na nasze serca. On patrzy, jak wygląda uwielbienie naszego życia na co dzień. To jest najistotniejsze, najważniejsze. Ale Pan dał nam również język, abyśmy Go wielbili, abyśmy Go chwalili, abyśmy wyrażali wdzięczność Bogu. Jest naprawdę niezwykła moc, kiedy my wyrażamy wdzięczność, kiedy wysławiamy Boga, kiedy Go chwalimy, kiedy Go wielbimy, bracia i siostry. Między innymi przyszliśmy również po to, aby słuchać Jego słowa i to jest dla nas bardzo istotne, bardzo ważne, najważniejsze, najistotniejsze, aby przyjąć Boże Słowo, aby słuchać Słowa Bożego po to, aby umacniać się w tym wewnętrznym człowieku, by móc wypełnić wolę Bożą, do czego Bóg nas powołał, bracia i siostry. Każdy z nas ma swoje powołanie i każdy z nas ma swoją drogę z Bogiem. I musimy o tym pamiętać, bracia i siostry, że jesteśmy powołani do Kościoła, powołani do ciała Chrystusa. I każdy z nas ma swoje miejsce w Kościele. Każdy z nas ma swoje miejsce w Kościele. To jest bardzo ważne, bardzo istotne, abyśmy byli wierni swojemu powołaniu. Ponieważ Pan Jezus powiedział, że kto jest mały w wiernym, no temu więcej powierzą, tak? Więc by być wierny w małym, to jest bardzo istotne dla nas. Tydzień temu słyszeliśmy, jak brat Leszek usługiwał w oparciu o Księgę Objawienia i on czytał z 5 rozdziału, tam gdzie jest wizja Baranka Bożego. I wiecie, tych miejsc w Biblii jest dużo więcej, które opisują nam niebo, dosłownie niebo i to, co się dzieje w niebie. Bracia i siostry, to, co się dzieje w niebie, jest dla nas też ważne, ponieważ Pan Jezus mówił nam w modlitwie pańskiej: bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. A więc widzimy, że z niebem nie ma żadnego problemu. W niebie jest wykonywana wola Boża w 100%. A Bóg chce, by Jego dzieci tutaj na ziemi mogły wykonywać wolę Bożą tak jak w niebie, być poddanym Jezusowi. I kiedy my czytamy te fragmenty, chociażby w Księdze Izajasza, tam gdzie Izajasz zobaczył otwarte niebo, tron i zobaczył tego, który siedzi na tronie i zobaczył Jego chwałę, on zobaczył coś jeszcze tam więcej. Zobaczył stworzenia Boże, to były serafowie, cherubowie, którzy oddawali nieustannie Bogu chwałę, śpiewając: święty, święty, święty jest Bóg. Tych miejsc w Bożym Słowie jest wiele więcej. W 5 rozdziale Objawienia Jana możemy czytać takie słowa. I przystąpił i wziął księgę z prawej ręki tego, który siedział na tronie, a gdy ją wziął, upadły przed barankiem 4 postacie i 24 starców, a każdy z nich miał harfę i złotą czaszę pełną wonności. Są to modlitwy świętych. I zaśpiewali nową pieśń tej treści: godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka i ludu i narodu i uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów i będą królować na ziemi. Czytamy tutaj o wielkich dziełach Bożych. Czytamy o tym, co uczynił dla nas Pan Jezus Chrystus. On został zabity za grzechy nasze, bracia i siostry. 3. dnia zmartwychwstał. On żyje, króluje, panuje i wiemy, że powróci w chwale. Niedługo ten dzień się bardzo przybliża. przyjścia Pana Jezusa, oczekujemy na Jego powrót. To jest największą naszą radością, to jest największe wydarzenie, powrót Pana Jezusa Chrystusa. Tym mamy się pocieszać, bracia i siostry, że to już niedługo, bracie, Pan Jezus przyjdzie i skończy się mozuł, skończą się łzy, cierpienie. Dzisiaj Kościół Jezusa naprawdę jest prześladowany w wielu miejscach, ale Biblia mówi o tym, że Bóg odkupił nas swoją krwią i powołał nas, abyśmy byli Jego sługami, Jego kapłanami, abyśmy z Nim królowali, panowali. Nie chcę zastanawiać się, na czym to polega. Oczywiście nie w takim sensie jak Bóg. Nigdy nie myślmy w ten sposób. Nie w takim sensie, nigdy nie w takim sensie jak Bóg, który siedzi na tronie, który jedynie jest święty, który jedynie jest wielki, potężny i wszechmocny. Ale chodzi tu o pewien autorytet, który Bóg dał swoim dzieciom, swoim kapłanom. I tu jest mowa o tym tysiącletnim królestwie, które Pan przygotował. Ale nie na tym chciałbym się koncentrować dzisiaj, na tysiącletnim królestwie. Ale to, co przeczytaliśmy przed chwileczką, mianowicie, że przed Panem upadają na twarz wszelkie stworzenie, które wypełnia niebo. Oni oddają pokłon, chwałę i cześć temu, który siedzi na tronie i Barankowi Bożemu. I zwróćmy uwagę, to jest powiedziane, że każdy z nich miał harfę złotą i złotą czaszę pełną wonności. Są to modlitwy świętych. Są to modlitwy świętych. Drogi bracie, droga siostro, o jakich świętych tu jest mowa i o jakich modlitwach tu jest mowa? Dawid jako prorok, on o tym już możemy czytać w jego psalmach, że on rozumiał już, że uniesienie rąk do góry, czy śpiewanie, oddawanie Bogu chwałę z czystego serca jest jak ofiara. Jest jak ofiara, jest to miła woń, kiedy przychodzimy do Boga, kiedy Go wielbimy, kiedy Go chwalimy. My czytamy tutaj o modlitwach świętych, które są miłą wonnością dla Pana, które są przechowywane w złotych czaszach. To jest niesamowite. Ja wierzę, że to nie jest każda modlitwa, ale to jest modlitwa, która płynie z czystego serca. Zgodnie z tym, co możemy czytać w przypowieści Salomona, że kto ma czyste serce i wdzięczne usta, tego przyjacielem jest król. Chodzi oczywiście o Jezusa Chrystusa, który jest Królem Królów i Panem Panów. Czyste serce, wdzięczne usta. Czyste serce, bracia, siostry, i wdzięczne usta. Wiara, która płynie z czystego serca. To jest to, do czego Bóg nas powołał. A więc widzimy, jest tu napisane, że w niebie są czasze, które wykonane są ze złota i są wypełnione modlitwami świętych. Czy tam znajdują się w tych czaszach Twoje i moje modlitwy? Bracia i siostry, tutaj Kościół jest miejscem modlitwy. Bóg nazwał swój dom domem modlitwy. To jest dom modlitwy. Przychodzimy tutaj między innymi, by modlić się do Boga, by Go chwalić, by Go wielbić. Oczywiście modlitwa nie jest monologiem. Pan przemawia do swojego ludu, ale jest czas, kiedy my wielbimy Pana. Jest czas, kiedy mówimy do Niego, kiedy mówimy o swoich problemach, troskach. Czasami ludzie mają problem z modlitwą. Pamiętam, że niedawno byliśmy w takim miejscu, gdzie jest taki zwyczaj, że modli się jedynie jedna osoba i wszyscy słuchają i potem każdy na to może powiedzieć amen. Jak najbardziej, to jest biblijna postawa, jak najbardziej możemy to czynić i to czynimy w naszym kościele, ale kiedy wszyscy razem się modlimy, to nie myślmy, że to jest coś niewłaściwego, ponieważ Bóg ma podzielną uwagę, tak wielce podzielną uwagę, bracia i siostry, jak żaden z nas. I to nie jest jakimś zakłopotaniem dla naszego Pana, być może dla jakiegoś człowieka jest to zakłopotaniem, który gdzieś tam wychował się w innych, powiedzmy, jakimś miejscu, ale dla Boga to nie jest żadnym zakłopotaniem, kiedy Jego lud chwali Go, kiedy ta chwała płynie z czystego serca. I my możemy czytać, że jest to głos jak głos wielkich wód. Głos wielkich wód, kiedy Duch Święty stąpił w dniu Pięćdziesiątnicy. Ja jestem przekonany, że tam była właśnie taka chwała. Był ten głos jak głos wielkich wód. Więc bracia i siostry, chciejmy dzisiaj przyjść do Pana i bądźmy tymi, którzy wypełniają tą czaszę, te złote czasze, tymi miłymi wonnościami, modlitwami świętych. Niech ta modlitwa będzie miła Panu. Niech ona płynie z czystego serca. Chciejmy wielbić Pana Jezusa Chrystusa, ponieważ On jest godzien chwały i czci. I Biblia mówi, że gdzie dwaj lub trzej w moim imieniu, tam jestem obecny pośród nich. To jest obietnica naszego Pana. A gdzie Bóg jest obecny, bracia i siostry, gdzie Duch Święty jest, tam jest wolność. Wolność od grzechu, wolność od narzekania, od strachu, od lęku, od wszystkiego, co nas niewoli. Pan może się objawiać i Bóg wypuszcza więźniów na wolność. Pan może dać zbawienie. Pan może uwolnić człowieka, ponieważ Jezus jest wciąż ten sam. On zbawia ludzi, wciąż zbawia, wciąż uzdrawia i wciąż uwalnia. On się nie zmienił. Bóg się nie zmienił i my przychodzimy do Niego z różnymi swoimi problemami, troskami, bracia i siostry. Jak najbardziej powinniśmy o tym wszystkim mówić, co jest dla nas trudne, co jest ciężarem w naszym sercu. Ale również powinniśmy Go wysławiać, dziękować, bo Bóg jest godzien tego, bracia i siostry. I moja modlitwa, moja chwała, moje wysławianie nie jest zależne od mojego nastroju, nie jest zależne od tego, co przeżywam, czy ja przeżywam dobry czas, czy zły czas. Biblia mówi, bądź gotowy w każdy czas, aby głosić Ewangelię, ale by też wielbić Boga, ponieważ wielbimy Go za to, kim On jest. Przede wszystkim za to, kim On jest. I to nie jest zależne od naszych emocji, to nie jest zależne od tego, co przeżywasz, ale po prostu jest to pewna stała, która bezpośrednio ona pochodzi od Słowa Bożego. A więc chciejmy powstać, rozpoczniemy modlitwą. Bracia i siostry, jest dzisiaj z nami pastor Tomek z Pszczyny wraz z swoją żoną Kamilą. Bardzo cieszymy się, że jesteście razem z nami. I teraz będziemy słuchali już Słowa Bożego.
Witajcie, bracia i siostry. Chwała Jezusowi. Niech będzie. To chyba rok mija, jak byłem tu ostatni raz, ale widzieliśmy się z częścią z Was mniej więcej pół roku temu. Był to dobry czas ewangelizacji. I powiem tak, pojawiają się te osoby już cyklicznie, które pierwszy raz były na tej ewangelizacji, kiedy pastor Wasz i chór był u nas w Pszczynie. Także jest to taki niezwykły czas, kiedy Słowo Boże możemy siać. Ewangelia Jana rozpoczyna się takim tekstem, że na początku było Słowo. Słowo było u Boga, Bogiem było Słowo. A przez Nie wszystko powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. I to nie jest tylko odniesienie do tego, kto stworzył świat i jak go stworzył. To jest odniesienie również do tego, że wszelkie Boże rzeczy powstają jedynie przez Słowo i żadne od Boga rzeczy nie powstają inaczej, jak tylko przez Słowo. Nie przez rozrywkę, nie przez miłego grilla zborowego. On może być naprawdę miły i fajny, ale jedynie przez Słowo. Bóg dał Słowo. Ono jest kompletne, całkowite, oddzielone od wszystkiego, co ziemskie. Zostało przygotowane w niebie dla nas. Jako takie dotarło do nas, do naszych serc, uszu i jesteśmy tutaj. I wierzę, że nikt nie jest przypadkowo dzisiaj. Wierzysz, że nie ma przypadków, że Bóg wszystko przedtem przygotował. Wielokrotnie o tym mówi Boże Słowo. Boże Słowo inspirowało różnych ludzi, niekoniecznie ludzi, którzy nawrócili się, ale ludzi również, którzy finalnie dali odpór temu Słowu. Nawet sam apostoł Paweł cytował przynajmniej dwukrotnie poetów, którzy pewnie nie mieli za dużo wspólnego z chrześcijaństwem. Raz na Areopagu wspomniał jakiegoś poetę. Innym razem w liście do Tytusa mówił o Kreteńczykach, czyli zacytował kogoś, kto z nich niepochlebnie wyraził się o swoim narodzie. Ja chciałbym zacząć to poselstwo również od fragmentu tekstu z polskiej poetki, noblistki Wisławy Szymborskiej. Posłuchajcie i za chwilę przejdziemy do Słowa Bożego. Obejrzałam się podobno z ciekawości, ale oprócz ciekawości mogłam mieć inne powody. Obejrzałam się z żalu za miską ze srebra, przez nieuwagę, wiążąc rzemyk u sandała. Aby nie patrzeć dłużej w sprawiedliwy kark męża mojego Lota. Z nagłej pewności, że gdybym umarła, nawet by nie przystanął. Z nieposłuszeństwa pokornych, w nadsłuchiwaniu pogoni, tknięta ciszą w nadziei, że Bóg się rozmyślił. Dwie nasze córki znikały już za szczytem wzgórza. Poczułam w sobie starość, oddalenie, czczość wędrowania, senność. Obejrzałam się, kładąc na ziemi tobołek. Obejrzałam się z trwogi, gdzie uczynić krok. Na mojej ścieżce zjawiły się węże, pająki, myszy polne i pisklęta sępów. Już ani dobre, ani złe, po prostu wszystko, co żyło, pełzało i skakało w gromadnym popłochu. Obejrzałam się z osamotnienia, ze wstydu, że uciekam chyłkiem, z chęci krzyku, powrotu. Albo wtedy, dopiero gdy zerwał się wiatr, rozwiązał włosy moje i suknię zadarł do góry. Miałam wrażenie, że widzą to z murów Sodomy i wybuchają gromkim śmiechem raz i jeszcze raz. Obejrzałam się z gniewu, aby nasycić się ich wielką zgubą. Obejrzałam się z wszystkich podanych wyżej powodów. Wiersz Wisławy Szymborskiej, Żona Lota. Nie będziemy rozpatrywać tego, co autor miał na myśli. To nie lekcja języka polskiego. Ale zastanowimy się nad tym, jak wierzący człowiek, człowiek, który zna Słowo Boże i patrzy na Biblię, powinien rozpoznawać życiorys tego małżeństwa. Jaką lekcję powinniśmy czerpać z tego, co się wówczas wydarzyło, a chciałbym, żebyśmy nasze rozważanie rozpoczęli od 17 rozdziału Ewangelii Łukasza, 28 werset. Może od 26 rozpocznę. A jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego. Jedli, pili, żenili się i za mąż wychodzili, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nastał potop i wytracił wszystkich. Podobnie też było za dni Lota. Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, szczepili, budowali, a w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba ogień z siarką i wytracił wszystkich. Tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. Jeśli kto w owym dniu będzie na dachu, a rzeczy jego w mieszkaniu, niechaj nie schodzi w dół, aby je zabrać. A kto będzie na polu, podobnie niechaj nie wraca. Wspomnijcie żonę Lota. Ten, który zabiegać będzie o życie swoje, by je zachować, utraci je. A kto je utraci, odzyska je. Drodzy, patrząc szerzej na kontekst tej wypowiedzi Pana Jezusa, a jest to wypowiedź o Jego przyjściu, nadejściu Królestwa Bożego, i ten moment zakończy życie wielu niczego niespodziewających się ludzi. Ale uwaga, nie jest to ludzkość, która nie została ostrzeżona przed tym nadchodzącym końcem. Z przyjściem Syna Człowieczego będzie tak jak z dniami poprzedzającymi potop. A więc Noe był zwiastunem sprawiedliwości. On nie milczał, on ostrzegał, on mówił. Mówił o tym, co nadchodzi. A Bóg cierpliwie czekał i nie śpieszył się z wylaniem sądu. I tak tłumaczą nam to listy apostoła Piotra. Czytamy, że Noe na tle swojego pokolenia był nieskazitelny. Był przyjacielem Boga. Tak o nim mówi pierwsza księga Mojżeszowa. I podobnie również było za dni Lota. Aniołowie przyszli do Sodomy, gdzie przebywał sprawiedliwy i udręczony grzechem Sodomy Lot. Tak nazywa go w swoim liście również apostoł Piotr. I dodaje, że to, co widział i słyszał Lot, burzyło pokój w jego sprawiedliwej duszy. Dotykało go do żywego. Lot został ostrzeżony, ale on również nie milczał. On głośno mówił o nadchodzącym sądzie, lecz i to jest pierwsza księga Mojżeszowa, 19 rozdział, do którego będziemy sięgać częściej. Lecz zięciom Lota, czytamy, wydawało się, że żartuje. On mówił o tym, ale ludzie myśleli, no to takie żarty są, to jest... Coś mu się w głowie poprzestawiało ojczulkowi. Więc jeśli rodzina, jeśli krewni do tego tak podchodzili, tym bardziej ludzie postronni. Ale nie byli to ludzie, nie było to pokolenie nieostrzeżone. I widzimy, że Noe uratował swoją rodzinę, 8 dusz. Lecz Lot zapłacił ogromną cenę za swoje życiowe wybory. I nigdy wcześniej nie przypuszczałby, że przyjdzie mu zapłacić taki rachunek za to, że wybrał sobie okręg nadjordański za miejsce swego życia, miejsce swojej pracy, kariery społecznej, miejsce bogacenia się. I jego historia, można by rzec, jest takim klasycznym przykładem tego, jak świat powoli, stopniowo wciąga człowieka tak, że dostatecznie mocno, finalnie jest on zaplątany w sprawy doczesnego świata i nie może się wyrwać z tego, co go oplotło. Dla Lota Sodoma stała się domem. Tutaj znalazł pastwiska, tutaj znalazł życiodajną wodę, tutaj mógł handlować z miastami, tutaj jego córki znalazły mężów, wkrótce założą rodziny, tutaj wreszcie zaproszono go, by był obywatelem tego miasta. Można by powiedzieć, że wszystko, ale to wszystko sprzyjało rozwojowi tej rodziny. Wszystko im się tak po ludzku patrząc układało. Jednak pomimo tego dobrobytu, dusza Lota codziennie była strapiona. Mówiąc tak naszym współczesnym językiem, ten człowiek wpakował się w coś, z czego nie miał siły, by wyjść. By się wydostać. To miejsce jakby trzymało go, zatrzymywało go, trzymało go do tego stopnia, że gdy nadeszła chwila sądu nad tymi bezbożnymi miastami, to my czytamy w tym 19 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, że Lot ociągał się z wyjściem stamtąd. Aniołowie więc, ci posłani przez Boga, wzięli go za rękę i żonę jego za rękę i obie córki za rękę. 16 werset 19 rozdziału. A więc jakby wołami wyciągali go stamtąd. Czy nie jest tak w naszym życiu, że dobry standard życia, jakaś pozycja społeczna, jakaś pomyślność w interesach, czy nawet wygodne miejsce zamieszkania, dom, sprawiają, że człowiek nie byłby w stanie tego zostawić? Wiecie, jak wielu ludzi jest takich, którzy nie będą w stanie w dniu Syna Człowieczego zostawić tego swojego dorobku życia? Nawet za cenę życia, ryzykując swoje życie, wrócą się po to. Jak to się wszystko zaczęło? Zaczęło się od niewłaściwego wyboru. Jedna decyzja była jakby efektem domino, czyli wiecie, te klocki, które nagle jeden drugiego przewraca i dzieją się rzeczy jakby jedna za drugą. Jedna decyzja zaważyła o losie całej tej rodziny. I w pierwszej Księdze Mojżeszowej czytamy, że gdy dobytek Abrama i dobytek Lota był już tak duży, że nie mogli pomieścić się na jednej ziemi, pasterze jednego i drugiego wspierali się, kłócili, wchodzili w spory ze sobą o wodę, o miejsce do wypasania owiec. Wtedy Abram powiedział, słuchaj, jesteśmy braćmi i niech tak pozostanie. Rozstańmy się. Jeśli będziesz chciał iść w lewo, ja pójdę w prawo. Jeśli ty wybierzesz pójść w prawo, ja pójdę w drugą stronę. A więc mówi, rozstańmy się. Tak zresztą miało być od początku, bo Abram usłyszał od Boga, kiedy Bóg go powoływał do miejsca, którego nie zna. Powiedział mu, wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej. Abram połowicznie był posłuszny temu, a Bóg wszystko przewidział wcześniej, co się może wydarzyć. Połowiczne posłuszeństwo sprawiło, że Abram dość późno dotarł do tej ziemi. Jeszcze zabrał ze sobą Harana. Z języka hebrajskiego Haran oznacza skręt. I to był ojciec, Nestor, więc taka głowa domu. To on w sumie decydował o losach tej podróży. Więc zatrzymał się w Haranie. Byli w Haranie tak długo, aż on umarł. Bo to taki skręcający wędrowiec był. Nie trzyma się takiej drogi, jaka została objawiona Abramowi. A więc skracając, dotarli w końcu tam, ale to pastwisko jedno było zbyt małe dla dwóch powiększających się rodzin. Lot, syn nieżyjącego już brata Harana, poszedł z Abramem. Lot, za którego Abram czuł się prawdopodobnie odpowiedzialny, poszedł w tą wielką podróż do ziemi, którą wskaże Bóg. A Bóg wiedział, co robi, gdy mówił: wyjdź od rodziny swojej. No i aby uniknąć jakiejkolwiek bratobójczej walki o wodę, Abram zostawił wybór Lotowi. I zobaczcie, co Lot zrobił, kiedy patrzymy na tą pierwszą księgę mojżeszową. Lot podniósł swój wzrok i zobaczył daleko na horyzoncie urodzaj. To, co zobaczył, to była jak opowieść o ogrodzie Eden. A wiecie, gdyby tak genealogią poszukać, jak ta opowieść daleko od niego była, to wcale nie jest taka odległość, że było to jakąś legendą. To była opowieść niemalże z pierwszej ręki. Ci ludzie bardzo długo żyli, tam się życiorysy jednych zazębiały o drugich. Nawet tak zwany, podkreślam, mit Gilgamesza z Mezopotamii, to jest zapis literowy, no właściwie pismo obrazkowe, potopu. A więc oni to nie mieli z przekazu jakoś ustnego. To było zapisane, a stamtąd wyszedł z Ur Chaldejskiego Abram. A więc kiedy zobaczył ten okręg nadjordański, to jest dla niego obrazek jakby z ogrodu Eden. To była jak pocztówka z Egiptu, bo już w Egipcie Lot przecież był z Abramem i wyszli stamtąd bardzo pobłogosławieni, aczkolwiek niekoniecznie przez Boga. Faraon również potrafił być hojny. Wraz z tą hojnością Faraona również Hagar poszła za Abramem. To taki bonus. Tak czasem jest w życiu, wiecie, że kiedy nie Bóg cię błogosławi, a świat, to da ci również to, czego nie chcesz. Ja czasem zamawiam książki z pewnych księgarni, to nieraz wrzucą mi tam trzy, których nie zamawiałem. Otwieram wyrywkowo, patrzę, no w życiu bym tego nikomu nie dał. I wiecie, tak świat robi. Diabeł tak robi. Podrzuci ci coś w bonusie. I ten dom Abrama już nigdy nie wyglądał tak samo z powodu tej Hagar. Więc o ile to jest wspanialsze, kiedy Bóg człowieka błogosławi, a nie człowiek pozwala się światu błogosławić. Kiedy Abram wyszedł naprzeciwko królom, jeden był Melchizedek, drugi był król Sodomy, to powiedział mu: ani nitki od ciebie nie wezmę, abyś nie mówił, że Abram się wzbogacił przez ciebie, przez Sodomę. Jak jest z nami? Kiedy modliliśmy się na tablicy, widniało imię George'a Millera, wielkiego męża Bożego, opiekował się dziećmi, sierocińce. I przypomniała mi się historia, kiedy George Miller w czasie modlitwy otwierał swoje księgi rozrachunkowe i patrzył, czy jest wystarczająca ilość na to, żeby kupić wyżywienie dla dzieci, opłacić budynki. Patrzył, skąd te pieniądze przyszły, palcem trzymał na kwocie i modlił się: Panie, czy to są pieniądze od Ciebie? I kiedy nie miał pokoju, nakazywał, aby te pieniądze zwrócić. Jechał dalej palcem, modlił się, nakazywał te pieniądze zwrócić. I czasem to było za mało, po ludzku patrząc za mało. Ale on nie chciał pieniędzy zbrukanych krwią, pieniędzy mafijnych, pieniędzy od ludzi, którzy chcieli się wykupić za marne grosze, od Bożej kary, od Bożego sądu. A jak my? Pozwalamy, aby świat nas błogosławił. Lot podniósł wzrok i zobaczył urodzaj. Bez wahania wybrał to, co było godne pożądania. Zrobił dokładnie tak samo, jak pierwsza kobieta. Kobieta zobaczyła, że drzewo ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości i zerwała z niego owoc i jadła. Co wybrał Abram? Abram nie wybrał jednej z pozostałych możliwości, a były trzy kierunki do wyboru, prawda? Abram poszedł za Bogiem i wszędzie był przybyszem. I tam, gdzie był, to uzależniał swoje miejsce od tego, czy jest tam Bóg. I tak wcześniej czytamy o Abramie, że gdy się poruszał, spójrzcie, co on robił. Pierwsza Mojżeszowa, 13 rozdział, 3, 4 werset. I wędrował, zatrzymując się na postojach, z Negebu aż do Betelu, do miejsca, gdzie poprzednio był jego namiot, między Betel i Aj, do miejsca, gdzie przedtem zbudował ołtarz. Tam wzywał Abram imienia Pana. A więc zobaczmy, że miejsca, w których się zatrzymywał Abram, były miejscami kultu, miejscami, w których zbliżał się do Boga. On tam szukał Boga, on tam dziękował Bogu. Ziemia, w której był, zależała od tego, czy tam jest Bóg, czy jest ze mną Pan. Po rozstaniu z Lotem, Abram pozostał w ziemi kananejskiej i czekał. Na co czekał? Aż Bóg wskaże mu drogę. Pismo tego może nie mówi wprost, ale Bóg rzeczywiście wskazał mu obręb ziemi, w której ma mieszkać, w której ma się poruszać. Bóg złożył obietnicę błogosławieństwa na tej ziemi. Dla niego i dla przyszłych pokoleń. To były obietnice Abrahama. Abram więc przybył do Hebronu, pod Hebron, do Dąbrowy Mamre i tam znowu, ponownie zbudował ołtarz Panu. A więc ewidentnie widać, że Abram uzależniał miejsce swego rozwoju, pobytu, rozkwit swego rodu, osadzenie swego życia, zasobność swojego portfela, powiedzielibyśmy dziś, uzależnia od tego, czy mogę mieć tam relację z Panem. Dziś oczywiście, kiedy zmieniamy miejsce zamieszkania, nikt nie buduje ołtarzy, prawda? Ale czy ktokolwiek z nas zastanawia się, zmieniam miejsce zamieszkania, wyjeżdżam gdzieś, niech to będzie urlop albo nawet jakiś kontrakt, czy cokolwiek. Czy zastanawiamy się nad tym, czy jest tam pański zbór? Czy są tam ludzie tacy jak ja, ludzie, którzy szukają Boga? Czy mogą mieć społeczność z Bogiem? Czy my, podążając nawet za tymi ziemskimi dobrami, czy my w ogóle bierzemy coś takiego pod uwagę? Czy jest tam Pan? Ludzie najczęściej, wiecie, są już dawno w swoich głowach spakowani i tylko informacje zostawiają. A bywały i takie czasy, na szczęście mam nadzieję, że są one bardziej za nami niż przed nami, że ludzie w piątek mówili, dzwonili albo SMS-a wysyłali do pastora, do pastorów. Pastorze, a to był piątek, w niedzielę mnie już nie ma. W jednym ze zborów słyszałem, że grupa uwielbienia się rozleciała, bo niemal wszyscy wyjechali jednego miesiąca, podając tylko do informacji zborowi, że od jutra czy od kiedyś tam już ich nie ma. Nie zawsze było tak dobrze z Abramem, jak teraz to przytaczałem. Czy zawsze Abram miał relację z Panem? No nie było tak, kiedy udał się do Egiptu, wspomniałem już o tym. Tam kłamał, tam zabiegał o własną skórę. Tam wystawił swoją żonę na niepotrzebną próbę. Tam zdarzyły się jego pierwsze kompromisy. Tam odszedł od zasad. Stamtąd przyszła z nimi wspomniana Hagar i jej obecność już zmieniła ten dom. Kiedy Izaak znowu w czasie głodu chciał pójść w to samo miejsce, jak gdzie tato, bo nauczył się takiego życia, to Bóg do niego powiedział: tylko nie idź do Egiptu, tylko nie idź tam, gdzie poszedł Abraham. I Bóg pobłogosławił mu w ziemi, w której był głód, stukrotnie. I wiecie, czasem dziwimy się, dlaczego Żydzi wyznawali grzechy swoich ojców. Swoje, ale również grzechy swoich ojców. Nie dlatego, że jakaś klątwa pokoleniowa na nich ciążyła. Bo przecież Stary Testament mówił, że syn nie poniesie winę za grzech ojca. Ale nawet Gedeon, zaczynając służbę dla Pana, będąc powołany, najpierw musiał ściąć słup swego ojca, słup ku czci Bala. Bo często jest tak, że wyrośliśmy w cieniu ołtarzy naszych rodziców, w cieniu bóstw naszych rodziców. Nauczyliśmy się funkcjonować. Mamy wbudowany pewien mechanizm. Mechanizm taki samozachowawczy. I często jest tak, że musimy również odcinać się od tego, jak w życiu radzili sobie nasi rodzice. Bo nauczyliśmy się jakby z automatu funkcjonować, ratować swoje skóry w ten sam sposób. A więc nie zawsze było z Abramem tak dobrze. Ale Abram wracał do Boga. Wniosek z tego, o czym już powiedziałem, jest taki. Nie wszędzie można budować przyszłość dla swego domu. Nie każdy fundament nadaje się do tego, aby zbudować swój dom. Jeśli Pan domu nie zbuduje, daremno się trudzisz. On we śnie nawet obdarza umiłowanego swego. A ile się napracujesz we śnie? Chyba, że jak masz ciężki koszmar, to człowiek spocony wstaje. Uch, jaki miałem koszmar. Ale nie napracujesz się, a Pan wszystko przygotować potrafi. Dlatego czytamy, szukajcie wpierw Królestwa, a wszystko będzie wam dodane. Królestwa Bożego najpierw. Najpierw dbaj o społeczność z Panem, a Bóg będzie swoje robił. Moje życie musi zależeć od Pana. Pan Jezus, mówiąc o czasach końca, przyrównał je do czasów Noego, przyrównał je do czasów Lota. A więc ta historia się powtórzy. To jest bardzo aktualna historia. Od czego zależy moje, twoje życie? Pan Jezus powiedział, i to czytaliśmy na początku, ten, który zabiegać będzie o życie swoje, by je zachować, ten je utraci. A kto je utraci, ten je odzyska. Historia Lota jest o tym, jak można stracić wszystko w życiu. Historia Abrama mówi o tym, jak można wszystko odzyskać. Abram, wychodząc z Ur Chaldejskiego, stracił wszystko, powiedzielibyśmy, tak? Zostawił wszystko, całe swoje miejsce, dom, ludzi, których znał. Dla Boga. Lot, odchodząc od Abrama, pokierował się tym, by zachować wszystko dla siebie, by niczego nie utracić z tego, co już ma. Abram otrzymał więcej i to na wiele pokoleń w obietnicach Bożych. Lot nie mógł utrzymać w swoich rękach tego, co dla siebie zyskiwał. A w ostatecznym rozrachunku rozwalił się nawet jego cały dom. Nowy Testament mówi nam, co było sekretem Abrama, i tym samym widzimy kontrast między jego bratankiem Lotem. Możemy otworzyć list do Hebrajczyków, 11 rozdział, 8 do 10 wersetu. Przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo, i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Przez wiarę osiedlił się jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej, na obczyźnie, zamieszkawszy pod namiotami z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tejże obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest sam Bóg. Zobaczmy, przez wiarę usłuchał Abraham i został powołany. Posłuszeństwo towarzyszy powołaniu. Dzieje apostolskie mówią, że nawet Ducha Świętego daje Pan tym, którzy są posłuszni. Sprawdźcie to, jest to tam naprawdę napisane. Nic nie dzieje się bez posłuszeństwa. Nawet apostoł Paweł mówi, że posłał go Pan, aby przywieźć do posłuszeństwa wiary wszystkie narody. A więc wyszedł posłuszny Abraham. Wyszedł naprzeciw temu powołaniu, nie wiedząc, dokąd go Pan zaprowadzi. Przez wiarę osiedlił się jako cudzoziemiec w tej ziemi obiecanej i ufał, że Bóg da mu tą ziemię. I ostatni werset jest bardzo ważny. Oczekiwał bowiem miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym twórcą jest Bóg. Zobaczmy to. To jest klucz. Abraham zbliżał się do Boga. Czekał na miejsce dla niego, którego twórcą i budowniczym będzie sam Bóg. Lot niebezpiecznie zbliżał się do bezbożnej Sodomy i czekał na miejsce, które utworzą dla niego ci ludzie, tamta lokalna społeczność. Ja to za chwilę wam dokładnie pokażę. I rzeczywiście, gdy się udajemy tak w podróż za Lotem, to początkowo jego namioty sięgały, czytamy, do Sodomy. Ale po jakimś upływie czasu przyszła tam wojna. Niestety była to przegrana wojna. Najeźdźcy ograbili Sodomę i Gomorę, te bliźniacze miasta. I w 14 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, 12 werset, czytamy: zabrali także Lota, bratanka Abrama, i jego dobytek i odeszli, mieszkał bowiem w Sodomie. A więc już nie tylko jego namioty do Sodomy się tak rozkładają, ale mieszkał już w Sodomie. Znamy dalszą część historii. Pielgrzymujący Abram wraz ze swoimi ludźmi odbija już obywatela Lota, obywatela Sodomy, z niewoli. Cały dobytek, porwane kobiety, dzieci, wszystko zostaje odratowane. No, z pewnością notowania Lota idą w górę. Prestiż, jego pozycja społeczna rośnie. Bo dobrze jest mieć kogoś takiego za przyjaciela, kto ma takich przyjaciół, którzy pomagają w biedzie. Znowu mija trochę czasu, nadchodzi sąd nad bezbożnymi miastami. Abraham wynegocjował usilnym wstawiennictwem u Boga, że nie zniszczy tego miasta, gdy znajdzie tam choćby 10 sprawiedliwych. W rzeczy samej znalazł się tylko jeden. O tylko jednym Locie czytamy, że był sprawiedliwy. Jeden sprawiedliwy, który pozwolił na to, aby sprawy jego domu szły w złym kierunku. Czy to nie jest jakiś paradoks? Spróbujemy to zobaczyć również. Co teraz dzieje się u Lota? 19 rozdział 1 Księgi Mojżeszowej, 1 werset. Czytamy tak. Pod wieczór przyszli dwaj aniołowie do Sodomy, a Lot siedział w bramie Sodomy. Ważna myśl. Gdy ich Lot ujrzał, powstał, by wyjść na ich spotkanie i pokłonił się aż do ziemi, rzekł: proszę, panowie moi, wstąpcie do domu sługi waszego i przenocujcie. Umyjcie nogi wasze, a wczesnym rankiem wstaniecie i możecie pójść drogą swoją. Lot nie siedział w bramie przy swoim domu, ale w bramie miejskiej. W tamtych czasach w bramach miast, nawet do czasu ostatniego sędziego, a był nim kapłan Heli, zasiadywali ci, którzy sądzili lud, zajmowali się sprawami miasta, podatkami miasta, no, ekonomią miasta. Byli to znamienici mężowie miasta. A więc dzisiaj powiedzielibyśmy, że Lot stał się takim miejskim radnym, został wybrany do rady miejskiej. Był kimś naprawdę wyróżniającym się już w tym mieście. I tak sobie pomyślałem, w jaki sposób Lot mógł zachować swoją sprawiedliwość i nie splamić się grzechem Sodomy, będąc nie tylko jej obywatelem, ale również biznesmenem, radnym, sędzią, no kimś naprawdę ważnym. Ale widzimy to z całości przesłania o nim, że stawał pod presją, codziennie niósł ciężar, trapił się losem tych bezbożnych ludzi. Codziennie zmagał się z tym, by nie pójść drogą taką, wiecie, z nurtem rzeki. Trapił się grzechem Sodomy, martwił się tym bez przerwy. Ale o dziwo, relacji z Sodomą zerwać nie mógł. I zobaczcie, że to nie zniszczyło jego samego. To był silny chłop, powiedzielibyśmy. Ale w pierwszej kolejności dotknęło to jego rodzinę. Pomyśl, gdzie są w stanie usytuować człowieka pieniądze, te jeszcze nie zdobyte również. Gdzie są w stanie postawić człowieka jego własne plany? Gdzie człowiek jest w stanie zabrnąć, gdy nie szuka w swoim życiu Boga, ale chce zadbać przede wszystkim o te doczesne powodzenie? Jakiś czas temu usłyszałem historię człowieka. Był kiedyś w zborze, nie w naszym. Był on, była jego rodzina. Potem jednak poszedł za tym, czego zapragnęły jego oczy. Zarobił pierwsze pieniądze, duże pieniądze. A później, wiecie, jak to jest, pieniądz robi pieniądz. Więc miał coraz większe pieniądze, a tym samym miał coraz mniej czasu na Boże sprawy. Wybudował potężny dom. Niektórzy nawet pomyśleli, że to niemal jak pałac. Obroty firmy sięgały już niebotycznych kwot. I wydawałoby się, że doszedł do takiego punktu w swoim życiu, że może powiedzieć za pewnym człowiekiem, który jest wspomniany w przypowieści Jezusa, że może powiedzieć: duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat, odpocznij, jedz, pij i wesel się. Niestety jeden nieudany interes, jedna wpadka, niewłaściwa spółka i oszustwo, które ktoś zrobił na nim, i rozpoczęła się lawina problemów, których końcem był komornik za komornikiem, licytacja kolejnych przedmiotów, w końcu utrata domu, a na końcu również stracił swoje małżeństwo. Zostało zniszczone. Zupełny bankrut. A co Bóg rzekł do tego człowieka, który tak do siebie powiedział w przypowieściach Pana Jezusa? Duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat. Bóg powiedział: głupcze, tej nocy zażądają duszy twojej, a to, co przygotowałeś, czyje będzie? To jest Łukasz, 12 rozdział, 20 werset. No i jaka jest konkluzja? Pan Jezus podaje ją. Tak będzie z każdym, słyszycie, z każdym, tam Pan Jezus mówi, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty w Bogu. Tu zaczął się problem Lota. Gromadził skarby, gromadził dla siebie, żył dla siebie. Ośmielę się nawet powiedzieć, że mógł zmagać się z tym grzechem Sodomy, też z jakiegoś własnego moralnego komfortu, bo jest trudno wieść w takim miejscu życie, kiedy jest się nauczonym żyć według norm, jakie pozostawił w jego życiu, pamięci, w sercu może nawet wuj Abraham, bo w tym towarzystwie spędził wiele, wiele lat. Dusza Lota była prawa. To był porządny człowiek, słuchajcie. Poczciwy, porządny chłop, człowiek. Ale jemu miało być lepiej. On troszczył się o to, co widziały jego oczy. To jemu miało to służyć, jemu to miało sprzyjać, jemu się miało wieść. To on się chciał nakarmić żyznością tej ziemi. To on chciał ją przejąć i z niej czerpać. I udało mu się. Po ludzku patrząc, odniósł sukces. Nigdy nie kupił życia, tego stylu życia Sodomy. Nigdy nie przeszedł, powiedzielibyśmy, na ich stronę. Ale nie zauważył, że tego stylu życia, że w tym stylu życia, jakiego nie wiódł, że powoli po prostu te macki tego świata dotykają się jego domu. Gdy podniósł swe oczy i zobaczył te żyzne ziemie, on nie kierował się obietnicami Pana. On nie patrzył wiarą jak Abraham, ale patrzył zyskiem, kalkulował, patrzył tak na życie, aby tylko się mu wiodło. I to było jego przewodnikiem. Życie Abrama, pamiętamy, mimo potknięć, było jednak życiem ołtarzy. Czekał na Boga, czekał, aż Bóg wybuduje. Wierzył, że Bóg jest twórcą miasta. Abraham trzymał z Bogiem. Lot trzymał z Sodomą. Ona była źródłem jego błogosławieństwa, dobrobytu, bezpieczeństwa, lecz nie mógł opuścić też wartości, którym był wierny, które włożył w jego życie najprawdopodobniej wuj Abraham. I choć był w Sodomie, Sodoma nie była w nim. A więc z pewnością to wielkie strapienie pochodziło z tego wewnętrznego konfliktu, strasznego konfliktu. Wpadł. Wiecie, że Nowy Testament o tym mówi. Apostoł Paweł do Tymoteusza, że ci, którzy chcą być bogaci, chcą mieć, wpadają w liczne, bezsensowne cierpienia, w tarapaty. Powiedziałem, że Lot trzymał z Sodomą. A czy Sodoma trzymała z Lotem? Otóż w pewnych sprawach było im po drodze. Wspólny biznes, wspólne interesy. Ale pewnego dnia przyszedł moralny wybór. Gdy Lot sprzeciwił się mieszkańcom Sodomy, aby podeptali wówczas święte prawo gościnności. Chodziło o tych aniołów. Oni chcieli postąpić z nimi bardzo niemoralnie. I kiedy on się sprzeciwia, Lot, to co mu odpowiedzieli w tej chwili konfliktu moralnego? 19 rozdział, 9 werset pierwszej Księgi Mojżeszowej. Powiedzieli mu: idź precz. Jeden jedyny przyszedł tu jako przybysz, a teraz chce być sędzią. Postąpimy z tobą gorzej niż z nimi. Zobaczcie, świat chwili moralnego konfliktu posunie się tam, gdzie chrześcijanin się nie posunie. Posunie się do ostateczności. Świat Sodomy odrzucił Lota, choć on zabiegał o tą przychylność, o to błogosławieństwo tej ziemi. Podobnie świat wyrzucił za burtę Jonasza, który sprzeciwiał się Bożym planom. Tak sobie pomyślałem, nie ma co wierzącemu szukać schronienia u świata. Jeśli nie zaprzedasz swojej duszy światu, zawsze będziesz tam przybyszem. Zawsze będziesz tam kimś obcym. Zawsze będziesz w takim towarzystwie ludzi, którzy mówią: jeden jedyny przyszedł tu jako przybysz. Będą ci to pamiętać, że nie jesteś z nich. Więc uważaj na to, co robisz. Albo robisz tak jak my, albo postąpimy z tobą gorzej, niż ci się wydaje. Czego szukamy w świecie? bezpieczeństwa. Nie tak dawno zmarł w Pszczynie bardzo znany człowiek, nagle. Człowiek, który ma i restaurację, hotele i ma taką bardzo znaną restaurację miał, która stała się już niemal wizytówką miasta, Wodna Wieża. Wiecie, jechał na rowerze z kolegą, który ratownikiem medycznym jest i nagle zasłabł. Coś się wydarzyło. Reanimacja nastąpiła bez zwłoki. Bez zwłoki przyszła pomoc. Szybko służby dojechały. I nic to nie pomogło. Nic to nie pomogło. I tak pomyślałem, że są chwile, kiedy człowiek nie może pomóc. Możesz mieć 1000 ratowników koło siebie. Oni nie pomogą. I to jest często obrazek dzisiaj, że wszystko, na co możemy, a czasem na co chcemy liczyć, to jest drugi człowiek. A przeklęty ten, który z ciała czyni oparcie swoje, który polega na możnych. I na czym chcesz oprzeć resztę swojego życia? To jest ta historia Lota. Jeden z psalmów mówi, skąd nadejdzie pomoc mi? I pada odpowiedź, pomoc moja jest od Pana. Lot jednak był jak przyspawany do tej Sodomy. I tam szukał swojej przyszłości. Ktoś mógłby tutaj powiedzieć, no to jak to możliwe, że Pismo go nazywa go sprawiedliwym? Skoro taki namalowałeś obraz, jak to możliwe, że ten człowiek jest sprawiedliwy? Otóż wygląda na to, toczyła się z nim potężna duchowa walka. Nigdy do końca nie utracił wiary. A wiara przecież usprawiedliwiała grzesznika. Tak został przecież Abraham usprawiedliwiony z wiary. Lot, gdy został uratowany, zobaczcie, 19 werset 19 rozdziału. On był wdzięczny, on podziękował Panu, ale nie w taki sposób, jak gdyby się mu należało. Owoc jego pracy. On podziękował za okazaną łaskę. A łaskę okazuje się komuś, kto niekoniecznie spełnia uczynki. Grzesznikowi Bóg łaskę okazuje jako wzgląd. I nie bez udziału wstawiennictwa Abrahama to się wydarzyło. Gdyby Lot otrzymał ratunek za dobre sprawowanie, to byłaby należność, a nie łaska. Ale Bóg dał mu łaskę i wyciągnął go stamtąd. W ostatniej chwili. Nie wiem, kiedy to jest ostatnia chwila w twoim życiu. A może potrzebujesz takiej łaski, aby Bóg cię z czegoś wyciągnął. I może mówisz, nic nie zrobiłem takiego, żeby mieć wzgląd u Boga. No właśnie dlatego to jest łaska, bo nic nie zrobiłeś, żeby zasługiwać na takie Boże względy. Wielka łaska. Na koniec przypatrzmy się, gdzie to życie dla siebie zaprowadziło Lota. Mojżeszowa księga, 19 rozdział, opisuje wyjście z Sodomy tuż przed zagładą. I czego się dowiadujemy z tego całego rozdziału, tak w skrócie? Po pierwsze, Lot zachowuje swoje życie, lecz traci w pierwszej kolejności przyszłych zięciów dla swoich córek. Córki więc nie mają przyszłości. Po drugie, Lot zachowuje swoje życie, lecz traci dorobek całego życia, dziedzictwo dla przyszłych pokoleń. Nic nie ma. On tylko zostaje sam wyratowany. Po trzecie, Lot zachowuje swoje życie, ale traci swoją żonę. I tutaj się zatrzymajmy na chwilę, bo przeczytałem na wstępie, wspomnijcie żonę Lota. Nie tylko kobiety, wspomnijcie ją. Mężczyźni również. Żona Lota obejrzała się i stała się słupem soli. Jak widzicie, jest wspomniana przez malarzy, przez poetów, artystów, ale jak powinna być zapamiętana przez nas, wierzących ludzi? Tak sobie pomyślałem, jesteśmy częstokroć napominani w Biblii, aby zachowywać pamięć po bohaterach wiary. Pamiętajcie na wodzów waszych, mówi Pismo, prawda? Pamiętaj na wodzów. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, ale Lot nie jest wymieniony na liście bohaterów wiary. Nie ma go tam. 11 rozdział listu do Hebrajczyków. Nie ma Lota. Nie jest dla nas wzorcem wiary. nie jest wodzem tej wiary, za przykładem którego mielibyśmy podążać. Ofiarowana mu została wielka Boża łaska. To jest historia o Bożej łasce, na którą człowiek nie zasługuje. Lot stracił żonę, a żona jest przykładem. Mamy pamiętać takie przykłady również ku przestrodze. I czego nas uczy żona Lota? Gdy żona Lota została zabita, była już o krok od ocalenia. Jej przywiązanie do Sodomy okazało się jednak tak wielkie, że odwróciła się w tym kierunku najprawdopodobniej z tęsknotą i została natychmiast pozbawiona życia przez Boga. Wskutek natychmiastowego sądu. Właściwie stało się to tuż przed przybyciem na bezpieczne miejsce. Stała się tym, czym stała się Sodoma. Kawałkiem soli. Wiecie, zapomniałem wziąć, mam w słoiku niewielką ilość, ktoś przywiózł mi wody z Morza Martwego. Ona jest tak słona, że tworzą się kamienie skalne w niej, których tam nie było, kiedy nalewano tego. To jest maksymalne stężenie soli w wodzie. Czasem proszę ludzi w zborze, skosztuj, najczęściej młodzi są chętni, odważni, więc wkłada palec, mówię, nie bój się, nie ma tam bakterii, tam nie jest w stanie nic w tym przeżyć. I bierze na język palec, dotyka. Myślicie, że czuje sól? To jest tak gorzkie, jak piołun. Tu się ta gorzkość miesza ze słonością. Tu trudno to rozróżnić, czy to jest gorzkie, tak obrzydliwie gorzkie, czy to jest po prostu słone, jak nasza sól kuchenna. Ta kobieta stała się tym, czym stała się ta Sodoma, ten okręg. Jak myślicie, co zabiło mieszkańców Sodomy? I to jest ciekawa rzecz, bo większość z nas powie, kara przyszła za te straszne grzechy. To prawda. Oni drwili sobie z tego, co mówił Lot. Wcześniej drwili z tego, co mówił Noe. Ale dlaczego nie posłuchali? Dlaczego nie posłuchali za czasów Noego? Co czytaliśmy? Ten głosił nadejście sądu. I Pan Jezus podał przyczynę w Ewangelii Łukasza, ten fragment 17 rozdziału. I okazuje się, że to nie oddanie się tym grzechom ich ostatecznie pogrążyło. Ale oni byli tak bardzo zajęci swoim życiem, robieniem dobrego biznesu, takim zwyczajnym nawet życiem. Według Pana Jezusa przyczyną ich całkowitego upadku było poświęcenie się codziennym zajęciom, zupełnie normalnym sprawom, które wykluczyły jakąkolwiek moralność i życie dla Boga. Bóg nie był w centrum życia. Całkowicie wykluczone Boże Słowo. Nawet zwyczaje tej ziemi, takie dobre jak to, żeby gościa traktować dobrze. Więc co mówi Pan Jezus? Jedli, pili, żenili się, za mąż wychodzili. W przypadku Lota jedli, pili, kupowali, sprzedawali, szczepili, budowali. Tym się zajmowali ludzie. To były ich tematy, sprawy, to ich nurtowało. Wokół tego kręciło się całe ich życie. Byli całkowicie pochłonięci tym. Swoimi sprawami, konsumpcją, handlem, zarabianiem pieniędzy, skupieni na planach założenia rodziny, troszczyli się o zbudowanie domu, pielęgnowanie ziemi, która grzywiła. I tak można by powiedzieć, Pan Jezus streścił całe życie tych ludzi. To życie dało się streścić w tych dwóch zdaniach. Żona Lota, gdy ogień trawił Sodomę, obejrzała się za siebie. Za rzeczami, sprawami, za stylem życia, za wszystkim, co zginęło w jednej chwili. Za życiem, które wiodła w tamtym miejscu. Jako kobieta zamożnego męża. Z pewnością, wiecie, Biblia to bardzo gani. Szczególnie w liście Jakuba widzimy, że wierzący bogaci traktowali inaczej innych wierzących bogatych albo wierzących biednych. A nawet zwykli ludzie traktowali inaczej bogatych wierzących, inaczej biedniejszych wierzących. Biblia to bardzo piętnuje. Ale wiemy, że tak w świecie jest, że jak ktoś ma w kieszeni, to jest po prostu taki, wiecie, na piedestale. O, z tym człowiekiem trzeba się liczyć. Czy my się liczymy z Bożymi ludźmi, czy z pieniędzmi ludzi? Niekoniecznie zawsze Bożych. a też czy się jednakowo traktujemy. To takie ważne. I zobaczcie, zatęskniła ta kobieta. No jeszcze raz spojrzę za tym wszystkim, kim byłam. Za tym wszystkim, co zostawiam. Za tym wszystkim, o czym marzyłam, a moje marzenia się spełniły. I właśnie to czyniąc, zginęła. Chociaż wyszła z Sodomy, jej serce pozostało w Sodomie. I to jest dla nas ta duchowa lekcja. Niektórzy ludzie są tak zajęci swoim życiem, swoimi sprawami, planami, marzeniami, że pierwsze, co przyjdzie im na myśl w sytuacji, gdy trzeba będzie uciekać, bo Jezus roztacza taki obraz przyszłości, za dnia Syna Człowieczego będzie tak samo. Więc pierwsze, co przyjdzie tym ludziom na myśl, to ratowanie dorobku życia. Jezus mówi, jeśli zastanie was ten dzień na dachu, a dachy żydowskie były wówczas właściwie tarasami z możliwością zejścia na zewnątrz, nie schodźcie po swoje rzeczy zostawione w mieszkaniu. Kogo zastanie ów dzień na polu, w polu, również niech nie wraca do domu. Kto będzie dalej żył według tej samej życiowej zasady, co tamci ludzie, troszczący się i pochłonięci jedynie swoim życiem, swoimi sprawami, żyjący dla siebie, dla własnego dorobku, tacy życiowi, nie wiem, dorobkiewicze, tacy ludzie zginą. Świat przemija wraz z pożądliwością swoją, ale kto pełni wolę Boga, ten trwa na wieki. I ludzie, dla których Jego sprawy, Boże sprawy, nie są w centrum ich życia, mogą podzielić los. Czasów Noego podzielą los, być może czasów Sodomy i Gomory. A więc żona Lota wyszła z miasta grzechu, lecz w jej sercu pozostała ta tęsknota za tamtym starym życiem. I to musiał być prawdziwy konflikt w sercu sprawiedliwego Lota i dramat, kiedy widzi, jak traci swoją żonę. Widział, jak jej serce powoli odchodzi od Boga, od Jego standardów, ale był tą głową domu. Więc czuł się w tym może bezpiecznie, że ostatecznie to ja podejmę tą decyzję. Ale pozwalał tej żonie kroczyć coraz dalej od siebie i dalej od siebie. I można by powiedzieć, że w tym odwróceniu się jej i spojrzeniu na tą Sodomę, ona już była dalej sercem od swojego męża niż właśnie od tej Sodomy. Bo gdzie skarb twój, tam będzie serce twoje. To jest tylko kwestia czasu. To nie jest pytanie, czy tak się wydarzy. Priorytety, cenne rzeczy, najważniejsze sprawy, wokół których zaczyna obracać się życie człowieka. Potrzebni ludzie, ważni ludzie, niekoniecznie dobre towarzystwo. Tam może być serce człowieka. Biblia mówi, strzeż swego serca bardziej niż czegokolwiek innego, bo z niego tryska źródło życia. Tak mówi Słowo. Od serca wszystko się zaczyna. Pan patrzy na serce. To tam powstają plany, to tam dążenia ludzkie są kształtowane. To tam ustalane są zasady moralne, normy, kierunek, w jakim pójdzie moje życie. Lot stracił zięciów, jego córki straciły mężów. Lot stracił dorobek życia, stracił dziedzictwo, stracił również swoją żonę. I słuchajcie, to nie koniec strat. Po czwarte, Lot, chociaż zachowuje życie, traci moralny wpływ na swoją rodzinę. I to jest kolejna cena, jaką zapłacił ten człowiek za życie w krainie nadjordańskiej. Powodzenie, dobrobyt, kontakty handlowe, pozycja społeczna, wszystko to miał. Lecz stracił relacje z dziećmi na tyle, żeby się to przekładało na wpływ na te dzieci. Wiecie, że to jest taki częsty obrazek w dzisiejszym świecie? Mama z dwójką dzieci czy trójką? Gdzie tata? No, w Wielkiej Brytanii. I mijają miesiące. A mama się nie potrafi sklonować, by być tatą i mamą. Więc dzieci wychowują się w dysfunkcyjnych rodzinach. Czasem jest to konieczność z powodu jakiejś strasznej sytuacji losowej. Znam takie historie, gdzie ludzie naprawdę popadli w straszną ruinę i kłopoty. Ale o wiele częściej dzieje się to, że nie było to tak, że nie było co do garnka włożyć. Kiedy Abraham poszedł do Egiptu, to nie było takiej biedy, że nie było co do garnka włożyć, a Sara była tak obszarpana i wychudzona, że nikt by na niej oko nie zawiesił. Natychmiast ją wyłapali i trzeba ją do faraona. Taka piękna kobieta. Więc tylko strach, obawa, interesy gorzej pójdą. Tu nie ma kto kupować, wszyscy biedni, wyprzedźmy ten czas. Pójdźmy do Egiptu. Ludzie tak kalkulują, tak kombinują. Piotr też w pewnym momencie powiedział: Panie, zostawiliśmy nasze rodziny. Cóż za to mieć będziemy? Gdy córki pozostały same, trapiły się, że nie wydają potomstwa, że nie ma przed nimi przyszłości, że nie mają perspektyw, nie ma mężczyzny, który by je zechciał. Nie mają niczego, wszystko jest stracone. Dziewczyny postanowiły radzić sobie i uwaga, radziły sobie według tej moralności, jaką przedstawiały Sodoma i Gomora. Upiły więc dwukrotnie swego ojca, który w tamtym czasie najwidoczniej nie stronił. Dzisiaj powiedzielibyśmy od zaglądania do kieliszka. Może topił też swoje żale, smutki. W każdym razie były w stanie go aż dwukrotnie upić. Współżyły z nim bez jego wiedzy i zgody, bo na trzeźwo by się na to nie zgodził. Z tego urodził się Moab i Ben-Ammi. Jeden był praojcem Moabitów, drugi Amonitów. Psalm 83 powiada, że synowie Lota stali się wrogami Izraela. A więc ta informacja mówi mi: chłopie, nie żyjesz dla samego siebie. Jest przyszłość, która jest dalej niż nawet twoje dzieci, które widzisz. W piątej księdze Mojżeszowej możemy też przeczytać, że Izraelici w swym pochodzie musieli obchodzić później ziemię Moabitów i Amonitów. I to jest ciekawa myśl. Dlaczego? Bóg mówi: dałem synom Lota tą ziemię jako dziedzictwo. Zobaczcie, jak wielka łaska. On wszystko, chłop, stracił przez złe swoje wybory. Postąpili haniebnie, a Bóg nadal jest pełen swojej łaski i miłosierdzia wobec grzesznika. Ale mi to mówi jeszcze coś innego. Że Bóg miał dziedzictwo dla Lota. Że Bóg to przechowywał, zachowywał to dziedzictwo dla tego człowieka. I on nie musiał sobie sam pobłogosławić. Nie musiał wybrać tego okręgu nadjordańskiego, bo Bóg troszczył się i dbał o to dziedzictwo. Mimo tego grzechu córek, wielka łaska. Można by powiedzieć, że nawet Bóg miał plan w związku z Moabitami. Bo Rut Moabitka wyszła za mąż, za dziadka króla Dawida. Niezwykła historia, niezwykła Boża opatrzność. Kiedy Józef znalazł się już w Egipcie i już koniec jest tej historii, tak wielkie zło wyrządzili mu jego bracia i ojciec umarł i boją się, co on postąpi z nimi. On mówi: nie bójcie się, bracia moi, bo choć wy wyrządziliście mi tak wielkie zło, Bóg obrócił to w dobro. Bóg nie posługuje się złem, żeby czynić dobro, ale Bóg może odwrócić skutki wyrządzonego zła, popełnionego zła ku dobremu. I właśnie w życiu wielu mężów Bożych to widzimy. Jak Bóg jest wierny swoim obietnicom, ale żeby Bóg mógł dochować wierności swoim obietnicom, musi obracać skutki zła, ludzkiego zła. To jest niezwykłe, jak dobry jest Bóg, jak wszechmogący jest Bóg, jak miłosierny jest Bóg. Już kończę. Wielka lekcja odnosząca się do naszych życiowych wyborów. Przemyślcie, proszę, w kontekście osobistej sytuacji, planów życiowych, priorytetów, przyjaźni w tym świecie, to, o czym dzisiaj powiedziałem. Jezus wszak odniósł Lota i czasy Lota, losy tego człowieka do czasów ostatecznych, a one są wciąż przed nami. A więc Pan Jezus widział wielkie podobieństwo i ta historia jest wciąż aktualna. Lot nie był kimś wielkim, nie jest wpisany na listę ludzi godnych naśladowania. Nie ma go na liście bohaterów wiary Nowego Testamentu, ale trzy rzeczy możemy zauważyć, przyglądając się jego życiu. Historia Lota mówi, że nie można, są takie sytuacje, że nie możesz wyzwolić się sam z sideł tego świata. Abram wstawiał się, modlił się za nim, bardzo. Przecież nawet w Nowym Testamencie mamy tą samą myśl. Wypowiedziana ona jest przez apostoła Pawła do Tymoteusza.
mówi o słudze pańskim, który ma być napominający, ma być z łagodnością krnomnych w nadziei, że Bóg przywiedzie ich kiedyś do upamiętania i do poznania prawdy i że wyzwolą się z sideł diabła, który zmusza ich do pełnienia swojej woli. To dzisiaj też się dzieje. Ale jest człowiek, który się wstawia, który napomina, który posyła Boże Słowo, aby wyrwać tego, który wpadł w te sidła. Może jest tak, że nie możesz się wyrwać sam. Jest Kościół, który może się wstawiać i modlić za tobą. Historia Lota po drugie mówi mi, że nie mogę uratować zdeprawowanego świata. Tak, Bóg będzie ratował ludzi, tak jak za czasów Noego, tak jak za czasów Lota, tak i przed przyjściem Syna Człowieczego. Ale tylko Słowo może przynieść nowe życie człowiekowi, który usłyszy. Po trzecie, historia Lota mówi mi o kimś zwyczajnym, o porządnym człowieku, sprawiedliwym człowieku, który dokonał złych wyborów. I my też stoimy przed ogromną presją w dzisiejszym świecie. Pan Jezus nie modlił się, aby nas Ojciec zabrał z tego świata, ale aby nas zachował. I kończąc już, chcę dwie pułapki powiedzieć wam o dwóch pułapkach, które czyhają na nas ludzi wierzących. W 21 rozdziale Ewangelii Łukasza Pan Jezus mówi również o swoim przyjściu. I mówi, baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt, aby ów dzień was nie zaskoczył niby sidło. Przyjdzie bowiem znienacka na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie i stanąć przed Synem Człowieczym. Zobaczcie, baczcie na siebie, a właściwie spójrzcie w serca, aby wasze serca nie były ociężałe. Serca uczniów pewnego razu były ociężałe. Pamiętacie, kiedy Pan Jezus umarł, zanim zmartwychwstał? Oni myśleli, że wszystko stracone. Ich serca były gnuśne, ociężałe, nieskore, aby wyjść poza ten swój punkt widzenia, myślenia. Hebrajczyków serca były ociężałe. Nie mogli już, powinni być nauczycielami, ale potrzebowali pierwszych zasad nauki Bożej. Baczmy, aby serca nasze nie stały się ociężałe. I tu jest o jednym i drugim sidle napisane. Skutek obżarstwa i opilstwa. A więc mowa jest, to jest taki obraz takiego życia w nadmiarze. Masz więcej niż potrzebujesz. Oj, uważaj, żeby to nie stało się pułapką nigdy. Nawet Boże błogosławieństwo nigdy ma nie stać się pułapką dla człowieka. Kiedy Izrael chodził po pustyni i w pewnym momencie dotarli do miejsca Elim. To było niezwykłe miejsce. To był cud Boży na pustyni. Elim, hebrajskie znaczenie Boże dęby albo Boże drzewa. Bóg mówi, zapraszam was do siebie. Tam wszystkiego full. 12 źródeł dla każdego pokolenia wystarczy. 70 drzew. Prawdopodobnie obfitujące. Żyć, nie umierać. Nie opuszczamy tego miejsca. Ale wiecie, gdyby tam zostali. Gdyby to stało się dla nich bożkiem. Elim znaczy Boże drzewa, Boże dęby. Ale pochodną od słowa Elim jest słowo Elil, które oznacza nie wystarczy. Coś lichego, bez wartości, a nawet coś głupiego. I zawsze jest to słowo, występuje w odniesieniu do bożków. Że są bożkami, które nic nie mogą pomóc, są bez wartości i to jest głupotą przy nich siedzieć. To by było głupie, gdyby zostali w Elim. Bo Bóg miał dla nich coś więcej. Ziemię obiecaną. A więc, drogi bracie, siostro, czy budowniczym i twórcą miasta jest Bóg w twoim życiu? Czy tego szukasz? O to się troszczysz? Tak też nie jest wolą Ojca naszego, który jest w niebie, aby zginął choćby jeden z tych małych. Bóg nie chce w żaden sposób twojej śmierci, ani tego cierpienia, które człowiek sobie sam potrafi zafundować. Ja wiem, jakie myśli mam o was. Myśli o pokoju, nie o niedoli. Tak mówi Biblia, tak mówi Boże Słowo. Czy chcemy za tym pójść? Czy weźmiemy taką do serca lekcję z życia tego człowieka? Niech Bóg pobłogosławi to słowo w naszych umysłach, sercach, w naszym życiu. Amen.
Opowiadałem kiedyś świadectwo o takiej sytuacji, która wydarzyła się podczas śniadania. Pewien pastor siedział z żoną, ze swoimi dziećmi, jedli śniadanie poranne i To było tuż przed nabożeństwem. Jego córka mówi do niego, do taty, powiedziała: wiesz, tatusiu, ja miałem dzisiaj sen. Śniło mi się, że Pan Jezus powrócił i że On zabrał mnie, braciszka, zabrał mamę, ale ty nie mogłeś się oderwać od ziemi, ponieważ twoje buty były tak mocno obłocone, że nie mogłeś oderwać się od tej ziemi. I wiecie, ten ojciec przez ten sen, przez to dziecko zrozumiał tak naprawdę, gdzie jest jego serce. Gdzie jest jego serce? W Psalmie 119, 25 wiersz możemy czytać: dusza moja przylgnęła do prochu, ożyw mnie według słowa Twego. Dusza moja przylgnęła do prochu. Możemy przylgnąć do tej ziemi. To jest bardzo niebezpieczne. I Słowo Boże uczy nas o tym, że istnieją dwa takie sposoby życia, dwa style życia. Możemy żyć według ciała i możemy żyć według ducha. Kiedy żyjemy według ciała, to jest to, co pociąga nas świat, pociąga nas system tego świata. Kiedy mówimy o świecie, słowo świat, to jest pewien system wartości, który rządzi, panuje w sercach, umysłach ludzi, którzy odrzucili Boga. Kiedy mówimy świat, to mówimy o tym, że ludzie kłamią, że ludzie zazdroszczą, że kierują się, rządzą w swoim życiu, że są w stanie zabić, zdradzić tylko dlatego, aby mieć korzyść, aby osiągnąć korzyść. Tym jest właśnie świat. To jest ten system wartości, który jest bardzo zepsuty i który jest skazany na zagładę, bo Biblia mówi o tym bardzo wyraźnie, że nadejdzie dzień, że ta ziemia spłonie. Wszystko zostanie zniszczone przez Boga Wszechmogącego, ale ci, którzy pełnią wolę Bożą, trwają wiecznie. Pan Jezus Chrystus przyszedł właśnie w tym celu, aby nas ocalić od nadchodzącego sądu i gniewu, pańskiego gniewu Bożego. On kierowany miłością wyciąga do nas ręce i dzisiaj i przemawia. Wczoraj, dziś, na wieki ten sam, Jezus Chrystus. On ma moc zmienić całkowicie twoje życie. Całkowicie. Może wyprostować twoje ścieżki. Wielu ludzi bardzo często mówi w taki sposób, że gdybym tylko mógł zacząć życie od nowa, o, nie popełniłbym tych wszystkich różnych błędów, które popełniłem, ale przecież Bóg daje taką możliwość w Jezusie Chrystusie, że naprawdę możemy zacząć od nowa. Naprawdę możemy zacząć od nowa. Kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, Bóg wszystko nowym czyni. A jeżeli już nawet w tym nowym stworzeniu zdarzyło ci się potknąć i być podobnym do żony Lota, to Bóg jest Bogiem nowych początków. On jest tym, który trzyma nas w swoich rękach, jak garncarz, który trzyma kawałek gliny. Jest opisane w Jeremiaszu i on formuje tą glinę w taki sposób, jak chce ją uformować. Jest napisane w tym fragmencie Bożego Słowa, że jeśli to naczynie nie wyjdzie, nie podda się ta glina, to on zaczyna na nowo. On zaczyna na nowo. Bóg naprawdę jest daleko cierpliwy. On ma dużo czasu. Jest daleko cierpliwy, więcej niż jesteśmy w stanie to zrozumieć i pojąć. A więc każdego poranku objawia się Jego łaska na nowo. To jest zachęta dla nas. To jest to, że Pan wyciąga swoją rękę. Pan wyciąga swoją rękę dzisiaj do ciebie i do mnie, abyśmy uchwycili się tej dłoni, bracia i siostry, i w tym ciemnym świecie dali się Bogu poprowadzić. Nie tak jak żona Lota, która miała zupełnie coś innego w swoim sercu. Ona miała zupełnie inny system wartości, inne pragnienia. Nigdy tak naprawdę nie przewartościowała. Wiecie, są tacy ludzie, to jest naprawdę smutne, straszne, że przez wiele lat mogą być w kościele. Przez wiele, wiele lat. A kiedy byłem na południu Polski, mieszkaliśmy tam jeszcze z Danusią, zdarzało się takie smutne świadectwa słyszeć, że przez wiele, wiele lat ktoś może być w kościele, a jego serce wciąż jest takie samo. On się nie zmienia, on się nie poddaje. On jest odporny na Boże Słowo. zupełnie odporny na Boże Słowo. To jest religia, to jest religijne życie. To nie jest relacja z Bogiem, ponieważ kiedy mamy relację z Bogiem, Bóg naprawdę zmienia nas. On nas oczyszcza, On nas uświęca, tak jak swoją winicę obiecał, że będzie to czynił, że będzie to robił, będzie pracował nad nami. A więc czy jesteśmy tacy sami, jak byliśmy kiedyś? Wspomniane były też bardzo ważne, istotne rzeczy dla nas, ta pułapka, pułapka chęci zysku. Pułapka chęci zysku. Pamiętajmy to, co mówi Boże Słowo, że człowiek tak jak wyszedł nago z łona matki, tak odejdzie nic ze sobą nie zabierając. Nic ze sobą nie zabierzesz. To jest wieczność. Gdzie człowiek, który wie o tym, że jego dusza jest nieśmiertelna, on nie będzie lekceważył Słowa Bożego. Ale on wie o tym doskonale, że Słowo Boże wypełni się. I Biblia mówi też o nagrodzie, że kto miłuje Pana, to Bóg przygotował to, czego oko nie widziało, ucho nie słyszało, co do serc ludzkich jeszcze nie wstąpiło. Piotr mówi o królestwie, które jest nieznikome, które jest żywe, nieskazitelne, przygotowane dla tych, którzy Boga miłują. Biblia mówi o tym wspaniałym mieście, które Bóg przygotował dla swojego ludu, przygotował dla tych, którzy dali się Jemu poprowadzić, którzy byli Jemu posłuszni, a więc jest też nagroda, bracia i siostry, za posłuszeństwo, jest błogosławieństwo. Biblia o tym mówi bardzo, bardzo wyraźnie. Apostoł Paweł przestrzega nas, że kto miłuje pieniądze, pieniędzmi się nie nasyci. I że korzeniem wszelkiego zła jest miłość do pieniędzy. To jest korzeń wszelkiego zła. I chcielibyśmy zwrócić uwagę na fakt, że korzeń to jest taka część rośliny, której nie widać. Nie widzisz tego. A widzisz koronę, widzisz pień, widzisz liście, kwiaty, ale nie widzisz korzenia. Korzeń jest ukryty. I ta miłość do pieniędzy bardzo często też jest ukryta. I Biblia mówi, że wszelkiego zła korzeniem jest miłość do pieniędzy. A więc to tworzy, mnoży, pomnaża wszelkie zło. Wszelkie zło. Możesz widzieć człowieka, który jest na przykład złośliwy, który ma zazdrość, który wybucha, jest nerwowy, który po prostu jest taki nieprzejednany. I zastanawiasz się, co z tym człowiekiem się dzieje, ale nie widzisz jego korzenia, nie widzisz tego, co jest prawdziwą przyczyną. To jest chciwość, która jest bałwochwalstwem. Biblia mówi, że chciwcy nie odziedziczą Królestwa Bożego. Biblia o tym mówi bardzo wyraźnie. Chciwiec nie ma działu w Królestwie Bożym. Ten, kto miłuje pieniądze, pieniędzmi się nie nasyci. Dlatego Bóg wybrał pieniądze, aby regulować nasze serce. Jest sporo w Biblii o tym, w jaki sposób Bóg reguluje nasze serce i sprawdza, co tam naprawdę jest. Zwróćmy uwagę, bracia i siostry, jakże to jest ważne, abyśmy słuchali Słowa Bożego, byśmy poddali się Bogu, bo jeśli Bóg działa odnośnie życia doczesnego, to co dzisiaj możemy doświadczać, a doświadczamy wiele łask. Pan odpowiada na modlitwy, Bóg uzdrawia, Bóg błogosławi, jest wierny swoim obietnicom, to dlaczego Pan nie miałby wypełnić swoich obietnic, które dotyczą wieczności, które mówią o wieczności? Więc bracia i siostry, Bóg mówił dzisiaj do nas poprzez swoje słowo. Pan mówił, to nie jest przypadek. Myśmy modlili się od jakiegoś czasu bardzo regularnie o dzisiejszą usługę. Jestem przekonany, że Bóg mówił dzisiaj do nas. I co ty zrobisz z tym słowem? Czy przyjmiesz? Jeśli twoje serce jest wolne od prochu, ciesz się. Ciesz się, ale niech weź przestrogę też do serca. Weź przestrogę do swojego życia. Pamiętaj o tych pułapkach. Nikt z nas nie jest człowiekiem, który jest zupełnie wolny od pokus. Biblia o tym mówi wyraźnie, abyśmy całą zbroję Bożą nakładali, przywdziewali. Ale jeśli twoje serce przylgnęło do prochu, jeśli zapuściłeś korzenie w niewłaściwym miejscu i niewłaściwym ogrodzie i jesz i pijesz z niewłaściwymi ludźmi i robisz rzeczy, które po prostu Bogu nie są miłe, to Bóg daje szansę, daje ci szansę. to Bóg naprawdę daje szansę człowiekowi. Dlaczego Bóg daje szansę? Bo nas miłuje, bo kocha, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął. Nie chce, aby ktokolwiek zginął. Jest Bogiem łaskawym, miłosiernym, dobrym. I On ma moc, aby dzisiaj zbawiać, aby dziś uwalniać, aby dziś uzdrawiać.